Podział tylko kolejny tydzień, jeszcze do kolejnej lekcji, kolejne wprowadzenie na temat świata modlitwy. W tym schemacie, który dałem Wam na początku rekolekcji, po tych wszystkich prowadzeniach przychodzi taki moment, w którym jest napisane medytując i kontemplując scenę. Dzisiaj o tym będę mówił. Święty Ignacy tak nazywa ćwiczenia duchowne. Pod tym mianem ćwiczenia duchowne rozumie się wszelki sposób odprawiania rachunku sumienia, rozmyślania, kontemplacji, modlitwy ustnej i myślnej i inne działania duchowne, jak o tym będzie dalej mowa. Albowiem jak przechadzka, marsz i bieg są ćwiczeniami cielesnymi, tak podobnie ćwiczeniami duchownymi nazywa się wszelkie sposoby przygotowania i usposobienia duszy do usunięcia wszystkich uczuć nieuporządkowanych, a po ich usunięciu do szukania i znalezienia woli Bożej w takim uporządkowaniu swego życia, żeby służyło dla dobra i zbawienia duszy. Pierwsza rzecz, moi drodzy, nigdy nie zapominajmy, że modlitwa to jest pole walki. Nigdy. Obojętnie jak się czujemy na modlitwie, obojętnie czy jesteśmy w siódmym niebie, czy nie wiadomo gdzie. Nie zapominajmy, że modlitwa to jest walka do ostatniej chwili. To jest walka do ostatniego tchnienia. Bo do tego momentu walczy z nami zły duch. Nie zawsze będzie, czy jest pięknie, podniośle, wspaniale na modlitwie. To także są utarczki. To także są walki, to także jest czasami udręka, wręcz ból bycia na modlitwie. Przypomnijmy sobie tę scenę synagogi, no, gdzie jest synagoga, przychodzą się modlić, a pośród nich jest człowiek opętany. To nie jest tak, że modlitwa jest wolna od działania złego ducha, od jego ataków. Dlatego pamiętajmy o tym. Druga rzecz, o której chcę dzisiaj powiedzieć też z tej definicji świętego Ignacego. Zobaczcie, Ignacy podaje dwa bardzo konkretne cele modlitwy. Pierwszym celem modlitwy jest, aby uczucia nieuporządkowane rozpoznać i usunąć. To jest pierwszy cel modlitwy. Rozpoznać, co jest złe, co jest nieuporządkowane, i usunąć. I później zaczyna się drugi etap modlitwy, czy drugi cel modlitwy, szukanie i znalezienie woli Bożej. Ta kolejność jest nieprzypadkowa, moi drodzy. Postaram się to wyjaśnić, korzystając z innego obrazu, a mianowicie z obrazu pola uprawnego. Wyobraźmy sobie, że każdy z nas otrzymał kawałek ziemi do uprawy. Kawałek ogrodu. I to jest moje życie. I skoro otrzymałem ten kawałek ziemi, to pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, to muszę tą ziemię uporządkować. Wyrwać chwasty, wyrzucić niepotrzebne kamienie, korzenie i tak dalej, i tak dalej. Taka wiecie, no jak jest ugór, to później trzeba go uporządkować. Zrobić ładnie, zakopać, przekopać, zgrabić, wszystko, ścieżki zrobić, ułożyć to wszystko w jakiś porządek. I to jest normalna rzecz. Tylko po co porządkujemy ten cały nieład ogrodu, którym jest nasze życie? Nie po to, żeby tam wtedy usiąść, tylko żeby potem szukać i znaleźć wolę Bożą odnośnie mojego życia. Co to byłby za ogrodnik, który pięknie przygotował ogród pod zasiew i nic nie sieje i nic nie sadzi. Zostawia tą ziemię tak, jak ją przygotował. Żaden ogrodnik. I tak naprawdę ogród zmarnowany. Bo istotą ogrodu jest to, żeby przynosić owoc. Żeby cieszyć oczy ogrodnika. Żeby go nakarmić jego i jego rodzinę. To jest istota ogrodu, istota pola uprawnego, który każdy z nas otrzymał. I zobaczcie, święty Ignacy w sposób całkowicie nieproporcjonalny podzielił te dwie rzeczy. Bo jak idziemy w dynamice ćwiczeń świętego Ignacego i ktoś robi całe ćwiczenia, czyli około 30 dni, No to święty Ignacy na tą pierwszą czynność, czyli rozpoznanie uczuć nieuporządkowanych i usunięcie, przeznacza od 4 do 5 dni, nie więcej. Nie więcej. A potem pozostałe dni poświęca na co? Poświęca na szukanie i znalezienie woli Bożej w Jezusie Chrystusie. Zobaczcie, jaka intuicja. A ja mam czasami wrażenie, że chrześcijaństwo, my, zrobiliśmy z tego pierwszego etapu całe nasze życie. Albo większość naszego życia. Ciągle szukamy chwastów, ciągle mówimy, że jest ugór, ciągle mówimy, że są korzenie, ciągle mówimy, że trzeba porządkować, porządkować i jeszcze raz porządkować. I w tym porządkowaniu umieramy. A Pan Jezus się nie będzie pytał, czy ścieżki były równe, czy nierówne. Pan Jezus się będzie pytał, jakie owoce przyniosłem. Dlatego mówię tyle o tym, żeby kontemplować Pana Jezusa. Żeby się wpatrywać w Niego. To jest istota naszego życia. Nie babranie się w naszych grzechach, w naszych kamieniach, chwastach i tak dalej. Naszym życiem jest to, żeby coraz bardziej poznawać Pana Jezusa. By Go bardziej kochać. I lepiej naśladować, by ten ogród, zgodnie z Jego wolą, przyniósł piękne, obfite owoce. Niech ten obraz w nas pracuje. I kiedy święty Ignacy podaje jakąś konkretną historię, jakieś konkretne treści do omodlenia, do tego, żebyśmy przed nimi stanęli, zawsze mówi, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Pana. Wczorajsza niedziela, wczorajsza Ewangelia. I zobaczcie, kiedy staje przed nami Słowo, Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami, Słowo, które stwarza i utrzymuje w istnieniu, co my możemy zrobić? Święty Ignacy mówi tak, bierz to Słowo powoli, smakuj, a nie pożeraj. Mówi, kiedy bierzesz tekst Pisma Świętego, czytaj powoli, słowo po słowie, punkt po punkcie, wiedząc, że poprzez każde słowo Pan do mnie przemawia. Pamiętacie te słowa Pana Jezusa, który mówi, że ani jota, ani kropka nie zginie z prawa, póki się nie wypełni. Jota i kropka to są te, no wiecie, tak jak nasze, by była kropka nad i, no. Nie zniknie, póki się nie wypełni w Słowie Bożym. Ale trzeba nam widzieć tą jotę i tą kropkę. Trzeba nam to dostrzegać. Ale jak się nie zatrzymam, tylko przelecę przez ten tekst, przebiegnę sprintem, no to nic nie zobaczę. I potem się dziwimy, że Słowo do nas nie przemawia, że my nie znamy tego Słowa. Moi kochani, Słowo dopiero wtedy do nas przemówi, kiedy je zjemy i przetrawimy. Nie wystarczy połknąć, bo jak się nałykamy, to później wyrzucimy wszystko z siebie. Idzie o to, żeby zjeść i sprawić, by z tego Słowa stał się pokarm dla mojego życia, dla mojej codzienności. I tutaj święty Ignacy mówi, że w tej naszej lekturze mamy używać 3 władz, które każdy z nas otrzymał w momencie stworzenia. Po pierwsze, mamy korzystać z pamięci. Pamięć jest po to, żebyśmy sobie przypominali. Czyli jak rozważaliście tajemnicę Narodzenia Pańskiego, to włączyła się pamięć i mówiła, aha, święty Łukasz mówi tak, tak i tak. Święty Mateusz dodaje ten element, czyli jakbyśmy to razem połączyli, to byśmy zrobili taką drogę. Mamy pamięć. Pamięć jest od tego, żeby nam przypominać, tylko moi drodzy, żeby zadziałała pamięć, to trzeba znać. To nie może być pusta pamięć. Trzeba znać. Dlatego trzeba do słowa podchodzić. Trzeba je czytać. Trzeba się nim karmić. Pamięć sama z siebie się nie napełni. Tak jak w komputerze. No pamięć komputera, jak chcesz, żeby coś tam było, to musisz zapisać. Inaczej będzie pusta. Będzie się nazywała pamięć. Będzie miała bardzo wielką pojemność, ale będzie pusta. Drugą władzą, o której nam mówi święty Ignacy, to mówi, że mamy używać rozumu. Wielką prawdę odkrył, no. No niestety, moi drodzy, święty Ignacy jest człowiekiem i doskonale zna człowieka i wie, że chociaż mamy ten rozum, to nie zawsze go używamy. No niestety. Niestety. Tak to się zdarza w życiu. I także na modlitwie nie używamy rozumu. I dlatego święty Ignacy mówi, po co? Po to, żeby tekst zrozumieć i po to, żeby ten tekst zaaplikować do własnego życia. Czyli mam konkretny tekst Ewangelii czy innego fragmentu Pisma Świętego. Ja chcę go zrozumieć, a potem chcę go przenieść, zaaplikować do mojego życia. I to się robi za pomocą rozumu. I potem jest jeszcze jedna władza, którą mamy używać w czasie modlitwy, a mianowicie wola. Wolna wola. Tu też często zapominamy o tym, że ją mamy. I święty Ignacy mówi, aby używać akty woli po to, by miłować. Moi drodzy, nie miłujemy uczuciami. Nie. Nie. Miłość to jest decyzja. Ja, wolny człowiek, w sposób wolny podejmuję decyzję. Kocham. I dlatego święty Ignacy mówi, że używając woli na modlitwie, znaczy pragnąć, prosić, dziękować, adorować, kochać. I dlatego, moi kochani, na modlitwie nie jest ważne to, co czuję, emocje czy uczucia. Nie. Są, to są. Nie ma, to nie ma. Na modlitwie ważne są trzy rzeczy. Wiem, używam pamięci, rozważam, używam rozumu i decyduję, używam wolnej woli. To jest istota modlitwy. I nad tym trzeba się jeszcze skupić. I o tym trzeba zawsze pamiętać. Powiecie, gdyby w tym naszym ogrodzie byśmy patrzyli tylko na to, czy nam się chce, czy nam się nie chce, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba, czy czujemy to, czy tego nie czujemy, no to ten ogród by na pewno zarósł. Bo nigdy by nam się nie chciało, po co tam się babrać, po co tam pracować. Zawsze ktoś byśmy znaleźli, żeby tego nie robić. A tutaj ma zadziałać rozum i wola. To jest mój kawałek ziemi. Ja chcę przynieść owoce. Kropka. Decyzja. Kocham. I ten, co kontempluje, mówi święty Ignacy, biorąc za podstawę prawdę historyczną, jeśli sam, przez własne rozważanie i rozumowanie znajdzie coś, co mu lepiej pomaga do zrozumienia lub przeżycia danej historii, czy to dzięki własnemu zrozumieniu, czy też dzięki mocy Bożej oświecającej jego umysł, więcej znajdzie smaku i owocu duchowego. To, co wam mówię od samego początku, te teksty, które daję na każdy tydzień, są tylko pomocą. Nie musisz nawet do nich sięgać. Na pierwszym miejscu obowiązkowo masz sięgnąć do Bożego Słowa. Bo ono jest najważniejsze w tym wszystkim. To ty masz szukać zrozumienia dla ciebie, nie dla mnie. Dla ciebie. I jeśli znajdziesz, to będzie w tobie więcej radości, więcej smaku, jak to nazywa święty Ignacy. Dlatego, moi drodzy, na modlitwie to nie, że ktoś ma mnie prowadzić na górę, ja sam mam wchodzić na tą górę. Nikt mnie tam nie będzie wnosił. I teraz, moi drodzy, są dwie postawy. Pierwsza postawa to sieć w budzie. Jak jesteś na modlitwie, to sieć na modlitwie. Sieć w budzie. Nie wychylaj się z tego. A druga postawa, sieć przed drzwiami. Tylko ten, kto siedzi przed drzwiami, doczeka się momentu, w którym te drzwi się otworzą. Słowo Boże się otwiera dla tego, który siedzi przed nim. Który prosi, który puka, który szuka. O tym to mówiliśmy. I dlatego, moi drodzy, one otwierają się tylko przed tymi, którzy pukają i cierpliwie czekają. Którzy wiedzą, że to jest miejsce właściwe, obojętnie co czuję. Nie, mój rozum i moja wola mi mówi, że to jest najwłaściwsze miejsce i ja się stąd nie ruszę. Bo przecież, jak mówi święty Ignacy, nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę. To, że ja po modlitwie, obojętnie jakiej, czy jest piękna, czy fatalna, ja czuję się nasycony. I potem wam tam napisałem na tej karteczce, że nie będę się spieszył. Nie muszę wszystkiego przerobić. Ważne jest, bym czuł i smakował w moim wnętrzu. Dlatego, kiedy się modlę, zatrzymam się tam i tak długo, gdzie znajdę owoce, inspirację, pokój i pocieszenie, mając jeszcze większy szacunek, kiedy przestając reflektować, zacznę mówić z Panem Jezusem. Moi drodzy, na modlitwie nie może być uśmiechu. Jak kogoś kochasz, to się nigdy nie spieszysz. Jak kogoś kochasz, to i 5 minut, i 50 godzin jest dla ciebie wiecznością. Dlaczego? Bo stoisz oko w oko z umiłowaniem. I znowu, to się nie liczy, czy 5 minut, czy 50 godzin. Tylko ważne jest to, że ja trwam. I wiecie, dziwactwo byłoby, gdybym, wiecie, znalazł owoc, który bardzo mi smakuje, i gdybym go zostawił i poszedł dalej. No nie. Skoro mi smakuje, to go spożywam. Tak długo, aż się nim nasycę. Czasami jak idzie się na rekolekcję, czy jak się idzie na rekolekcję, to wiecie, jest taki moment, że podaje się prowadzenia do medytacji, do kontemplacji. Ludzie przychodzą, rozkładają ręce i mówią: proszę Ojca, ale ja tylko jeden punkt zrobiłem. Czy mam wstawać w nocy i robić następne? No po co? Widocznie miał i zrobić tylko jeden punkt. A skoro się nim tak nasyciłeś, to znaczy, że z tej całej modlitwy to było dla ciebie najważniejsze. Czego się denerwujesz? A ja przeskoczę jakieś schody? Nic nie przeskoczysz. To Bóg cię prowadzi, a nie ja. Dlatego, moi drodzy, nie bądźmy zachłanni na modlitwie. Nie pożerajmy czasu modlitwy. Nie. Mamy smakować tą modlitwę. Natomiast jest jedna ważna sprawa. Żeby na modlitwie być też wiernym. Bo zły duch, mówi święty Ignacy, będzie chciał doprowadzić do skrócenia czasu modlitwy, czasu kontemplacji, czasu rozmyślania lub w ogóle do zaniechania modlitwy. Dlatego święty Ignacy mówi, jak postanowiłeś sobie, że modlisz się 45 minut, to trwasz przed Panem 45 minut. Nie 42, nie 41, nie 30, bo później już nikt mi nie przychodzi. No, a co ci ma przychodzić? To jest spotkanie, a nie przychodzenie. Skoro powierzyłeś Panu Bogu określony czas, wypełnij go z serca. Nie skracajmy czasu przeznaczonego na modlitwę. I teraz sama modlitwa. Tutaj skorzysta, moi drodzy, z ostatniej adhortacji Benedykta XVI, Verbum Domini. I kilka słów o lekcjo divina, o czytaniu Bożego Słowa, czytaniu, syceniu się Bożym Słowem. Są pewne etapy, które trzeba przechodzić, nad którymi trzeba się zastanawiać, które trzeba przyjąć. I mówi tak, Ojciec Święty, najwięcej uwagi poświęcono lekcjo divina, która doprawdy może otworzyć przed wiernym skarb Słowa Bożego, a także doprowadzić do spotkania z Chrystusem, żywym Słowem Bożym. Lekcjo divina, czyli nieustanne, wierne trwanie w lekturze Bożego Słowa. To, co mówiłem, otworzy drzwi, ale pali licho te otwarcie drzwi. Wiecie, co jest najważniejsze? Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że daje mi możliwość spotkania się ze Słowem wcielonym, Jezusem Chrystusem. I wtedy to jest Słowo żywe. Chciałbym, mówi Benedykt XVI, pokrótce przypomnieć tutaj podstawowe etapy Lectio Divina. Wszystko rozpoczyna się czytaniem tekstu. Ale to nie takie bezmyślne, tylko żeby przeczytać sobie ten tekst. Ale czytaniem tekstu, które rodzi pragnienie autentycznego poznania jego treści. Co mówi tekst biblijny sam w sobie? Czyli nie tylko przelecę wzrokiem. Może dlatego, moi drodzy, kiedy wychodzimy po mszy świętej, my nie pamiętamy, co było w czytaniach. Nie pamiętamy. Może dlatego, że nie wiemy, co ten tekst mówi sam w sobie, bo nigdy nad nim nie usiedliśmy. Bez tego etapu, wiecie, istnieje ryzyko, że tekst stanie się tylko pretekstem do tego, aby nie wychodzić poza własne myśli. Wtedy ja będę czytał tekst Pisma Świętego i będę mówił, co jest w nim napisane wedle mojego widzimisię, a nie wedle tego, co jest w tekście. I kiedy jest to czytanie, przychodzi następny etap, rozważanie medytacją, w którym stawiamy sobie inne pytanie. Co mówi tekst biblijny nam, mi? Tutaj każdy osobiście powinien się otworzyć na nie i z tym słowem się skonfrontować. Ponieważ nie chodzi o jakieś wypowiedzi z przeszłości, moi kochani, ale idzie o wypowiedź w tej obecnej chwili. Skoro dzisiaj czytam Słowo Boże, moi kochani, to pytanie moje jest, co dzisiaj to konkretne słowo do mnie mówi. To jest medytacja, rozważanie. I potem to się przeradza w modlitwę, trzeci etap Lectio Divina. A modlitwa, no to nic prostszego. Odpowiedź na pytanie, co my mówimy Panu w odpowiedzi na Jego słowo. To jest moja modlitwa. Panie, usłyszałem i taka jest moja odpowiedź. Modlitwa jako prośba, jako stawiennictwo, jako dziękczynienie, jako oddawanie chwały jest pierwszym sposobem, przez które słowo nas zmienia. Pierwszy podstawowy sposób, przez który my poddajemy się działaniu słowa i to słowo może nas przemieniać. Słowo, które stało się ciałem, cały czas przypominam. I wreszcie Lectio Divina kończy się kontemplacją. Dzisiaj, jak słyszę słowo kontemplacja, to wielu wierzących od razu się chowa. Co to ma myśli? To tylko dla mistyków, no. Tylko dla mistyków. Nie, moi kochani. Ponieważ w czasie kontemplacji przyjmujemy jako dar Boga Jego spojrzenie przy ocenie rzeczywistości i zapytujemy się, jakiego nawrócenia umysłu, serca i życia domaga się ode mnie Pan. To jest dopiero spotkanie. Czyli już nie ja, tylko On się liczy. Tak jak miłość. Puk, puk. Kto tam? To ja. Odejdź, bo jeszcze nie wiesz, czym jest miłość. Puk, puk. Kto tam? To ty. Wejdź, bo wiesz, czym jest miłość. Bo w miłości ja ginę. Liczy się tylko ten, kogo miłuje. I dlatego w kontemplacji to się dzieje. W takim uniesieniu serca i umysłu, że rozpoznaje, co myśli ten, kogo miłuje. Święty Paweł pisze w liście do Rzymian. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i miłe i co doskonałe. Kochani, kontemplacja uczy nas wyrabiać tą wizję Pana Boga. Nie naszą, nie moją. Czyli nie to, co ja chcę, Panie Boże, dla Ciebie robić, tylko to, co Ty, Panie, chcesz, abym ja dla Ciebie uczynił. I to się rodzi w kontemplacji. I Słowo Boże jawi się tutaj jako kryterium rozeznawania, bo jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i kości, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Warto też przypomnieć, kontynuuje dalej Benedykt XVI, że lekcja divina w swojej dynamice nie kończy się, dopóki nie doprowadzi do działania sprawiającego, że życie wierzącego staje się darem dla innych w miłości. Wiecie, już wielu spotkałem, którzy mieli wizję, no, którzy kontemplację wlaną mieli, ale kiedy to się ścisnęło wszystko, to nawet nie było kropli, dwóch kropli soku miłości. Bo na tym się kończyło. Jeśli coś się kończy na tak zwanej, czy wyobrażonej sobie przeze mnie kontemplacji i nie przechodzi w działanie, coś z tą modlitwą nie tak. A jeśli wszystko się zaczyna od działania, a nie ma modlitwy, to też niewłaściwie. Kolejność jest bardzo jasna. I zobaczcie na ikonę Lectio Divina, na Matkę Bożą. Pamiętacie z Ewangelii Łukasza, który dwa razy pisze, że Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Jakie sprawy? Tą jedną sprawę. Słowo, które stało się ciałem w jej łonie, pod jej sercem. To rozważała. A potem zobaczcie, wielkie rzeczy mi Pan uczynił. I punkt po punkcie widzi, dostrzega i działa. Idzie do Elżbiety, a potem idzie na Golgoty, po krzyż. Potem idzie do Wieczernika. Ale to wszystko zakorzenione w kontemplacji. Ona poznała plan Pana Boga, Jego wizję dla życia. Zobaczcie, jak wspaniałą jest. Umiała dostrzec w wielkim planie Bożym głęboką myśl łączącą wydarzenia, czyny i rzeczy pozornie ze sobą niepowiązane. Moi kochani, jeśli chcemy żyć lekcją divina, to trzeba nam patrzeć na świętych. Każdy święty był miłośnikiem Bożego Słowa. Jedni bardziej, inni mniej, w sensie jakiś ilościowy, ale każdy z nich kochał Słowo. Słowo, które ich przemieniło, które sprawiło, że stali się świętymi. I potem na koniec modlitwy zawsze Was zachęcałem, żeby przeprowadzić rozmowę końcową. I święty Ignacy mówi, rozmowę końcową przeprowadzić jak przyjaciel z przyjacielem. Czasami mówiłem, żeby porozmawiać z Panem Bogiem, czasami z Panem Jezusem, czasami z Maryją, czasami z innymi bohaterami i tak dalej. Idzie, moi drodzy, o to, żeby było w tym całe moje serce. Wielkodusznie i z hojnością staję wobec mojego Pana i Stwórcy, składam Mu w ofierze całą moją wolność i wolę, aby Jego boski majestat, tak Jego osobą, jak i wszystkim, co posiada, posługiwał się wedle Najświętszej Woli Bożej. Jeżeli kocham Boga, to chcę wypełniać Jego wolę. Już nie ja istnieję, ale tylko On istnieje. A potem, moi kochani, to nie jest tak, że jest relacja Pan i niewolnik, Pan i sługa. Święty Ignacy mówi, że żeby kierownik duchowny, ten, który prowadzi rekolekcję, niech dozwoli Stwórcy działać bezpośrednio ze swoim stworzeniem, a stworzeniu ze swoim Stwórcą i Panem. To nie ja się chcę spotkać z Tobą na Twojej modlitwie. To Bóg chce się z Tobą spotkać bezpośrednio na modlitwie. Ma być dialog. Ja, Ty. Dialog miłości. Bóg chce się z Tobą na modlitwie spotkać bezpośrednio. Dlatego święty Ignacy podkreśla, jak przyjaciel z przyjacielem mamy rozmawiać. Oczywiście, moi kochani, jak chcemy się spotkać z kimś, kogo miłujemy, to nie chcemy się spotkać w miejscu widocznym, gdzie wszyscy będą przychodzić. Dlatego święty Ignacy mówi, że na modlitwie musi być odosobnienie. To nie o to chodzi, że mamy gdzieś wyjeżdżać. Czasami jest tak, że nie ma możliwości odosobnienia fizycznego. Odosobnienie ma być tutaj. Ta izdebka, o której mówi Ewangelia Mateusza, do której wchodzę, gdzie spotykam się ja i mój Pan. Ja, stworzenie i mój Stwórca, po to, żeby prowadzić dialog miłości. Zakochani chcą być tylko ze sobą. Ci, którzy się kochają, chcą mieć ten moment intymności, gdzie tylko są we dwoje. I doskonale wiemy dlaczego. Tak samo Bóg pragnie. I myślę, że tak samo każdy z nas pragnie, żeby to się stało. I jeszcze ostatnia rzecz. Święty Ignacy mówi, że na koniec każdej modlitwy przez kwadrans, siedząc lub chodząc, zbadam, jak mi się powiodła ta kontemplacja lub rozmyślanie. Trzeba zrobić rachunek sumienia z modlitwy. Ale znowu, rachunek sumienia, czyli spotkanie. Spotkanie z Panem Bogiem. Ale po co? Święty Ignacy mówi, jeśli modlitwa poszła źle, zbadam przyczynę tego, a tak poznawszy przyczynę, będę żałował za to, chcąc poprawić się w przyszłości. Ale czasami mówimy, że modlitwa nam nie wyszła, że była zła. To nie jest ocena, nie wolno nam oceniać modlitwy. Nie wolno oceniać modlitwy. Natomiast stwierdzamy, że według tego, co ja widzę, no nie wyszło. Wtedy zadaję sobie pytanie, dlaczego nie wyszło? Zapomniałem stanąć w Bożej obecności. Nie poprosiłem Ducha Świętego. Gdzieś tam mi myśli uciekały i zapomniałem o tym, że wybrałem sobie miejsce, w którym mam medytować. Kochani, to, że nam modlitwa nie wychodzi, to bardzo często związane jest ze szczegółami, które zaniedbaliśmy. I teraz taki rachunek sumienia ma nam pomóc, żebyśmy tego więcej nie robili. A kiedy odkryjemy, że modlitwa wyszła, dobra była, to co mówi Ignacy, podziękuję Bogu, Panu naszemu i następnym razem będę się trzymał tego samego sposobu. No bo jeśli coś wyszło i było dobre, no to trzeba się tego trzymać. Dlatego, moi kochani, mam wielką nadzieję i o to się modlę i zapraszam Was do modlitwy też w tej intencji, abyśmy, kiedy skończymy te rekolekcje, nie przestali czytać Słowa Bożego. Żebyśmy już kontynuowali lekcję divina w naszej codzienności. Amen.